of a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne, związki zawodowe.
Machina czasu w Radiu Szczecin.
czy się chce, czy się nie chce, Wolin Wyspa kojarzyć się nam będzie przede wszystkim z wykopaliskami archeologicznymi, a wykopaliska w Wolinie przede wszystkim z doktorem Władysławem Filipowiakiem, choć i inni szczecińscy archeolodzy wykopaliskom wolińskim poświęcili wiele trudu i pracy. Za Lucicami, których inaczej zwą Wieleci, biegnie rzeka Odra, najobfitsza z rzek Słowiańszczyzny. W jej ujściu, którym zasila scytyjskie bagna, przesławne miasto Jumne zapewnia nader uczęszczany punkt postoju dla barbarzyńców i Greków, którzy mieszkają naokoło. Ponieważ na chwałę tego miasta wypowiada się rzeczy wielkie i zaledwie godne wiary, chętnie dorzucę słów kilka. Jest to rzeczywiście największe z miast, jakie są w Europie. Zamieszkują je Słowianie łącznie z innymi narodami, Grekami i barbarzyńcami, także i sascy przybysze otrzymują prawo zamieszkania. Pod względem obyczajności i gościnności nie znajdzie się lud bardziej uczciwy i przychylny. Jest tam latarnia morska, którą mieszkańcy nazywają ogniem greckim. To fragment kroniki Adama z Bremy napisanej około roku 1074, w której poświęcił on Wolinowi specjalny rozdział zatytułowany O mieście Jumne, a więc Jumne, Wineta, Julin, Jomsborg czy Wolin. Kronikarze Adam z Bremy, Herbord, Saksogramatyk, Sagi, ta o Styrbjörnie, Olafie Trygvasonie, Jomsvikingsaga, kronikarz Tomasz Kancow, Jan Makrelius, historyk Schwarz, wyznaczali kręte dzieje jednej z najciekawszych legend o zatopionym na Bałtyku porcie, o zniszczonym mieście. Gdzie mieścił się ten port, kiedy nastąpiła jego zagłada? Powstają legendy o podwodnym istnieniu i życiu miasta, złotych skarbach, o pysze i zbytku mieszkańców, których Bóg pokarał za rozwiązłe życie. Legendy o ukazywaniu się zatopionej Winety na powierzchni morza, mamieniu żeglarzy i bijących podwodnych dzwonach. Jomsborg, służący jako miejsce schronienia wikingów i miejsce pobytu Styrbjörna, bohatera skandynawskich sag. Wreszcie burzliwe dzieje Olafa Trygvassona. Motywy zatopionego miasta przenikają do malarstwa i muzyki. Powstaje wiele pieśni, 5 oper niemieckich, a także polska legenda Bałtyku Feliksa Nowowiejskiego, czerpiąca treści z tej legendy, choć przeniesionej na wybrzeże kaszubskie. To wszystko rozbudziło ciekawość ludzi, prowokowało do spisywania starych opowieści, do tworzenia nowych, wreszcie do podejmowania już od XVII wieku wypraw w poszukiwaniu zatopionego miasta. W pierwszej połowie wieku XIX domniemane miejsce zatopionego portu zwiedził ze swą świtą książę Fryderyk Wilhelm, późniejszy Fryderyk Wilhelm IV. Książę opowiedział się zaistnieniem tego miasta i choć to stwierdzenie nie miało i nie mogło mieć znaczenia naukowego, poparte było autorytetem osoby utytułowanej. Więc i przez następne lata wciąż szukano legendarnej Winety. I wciąż zainteresowani nie mogli ustalić gdzie, kiedy i dlaczego. Opowiadał mi swego czasu nieżyjący już archeolog szczeciński pan Wieczorowski, że udając się w roku 1936 na zjazd archeologów do Berlina postanowił odwiedzić miasto Wolin. Od pewnego czasu uczeni niemieccy prowadzili tam dość intensywne badania wykopaliskowe. Niestety, obszar, na którym znajdowały się wykopy, ogrodzono szczelnie drewnianym parkanem z tablicami ostrzegawczymi, wstęp wzbroniony. Później, podczas obrad, jeden z zaprzyjaźnionych z nim uczonych niemieckich wyjaśnił mu po cichu. Niech się pan temu nie dziwi. W Wolinie odkrywają resztki miasta pańskich słowiańskich przodków. W kilka lat po zakończeniu II wojny światowej do polskiego Wolina przyjechał świeżo upieczony magister archeologii Władysław Filipowiak, a było to dokładnie w 1952 roku. I rozpoczął rozgrzebywać nie tylko ziemię wolińską, ale i przysypane popiołem czasu legendy o Winecie. Te prace badawcze, ciągnące się aż do dziś, czyli przez 27 lat, przyniosły zaskakujące wyniki. Z legendy pozostały tylko fakty mówiące o pracowitym rozwoju wielkiego portu i ośrodka handlowego na Bałtyku, słowiańskiego Wolina. Wspominam o tym wszystkim dlatego, że zupełnie dla mnie nieoczekiwanie zastałem doktora Władysława Filipowiaka, dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, na kolejnych stanowiskach archeologicznych właśnie w Wolinie. A wydawało się, że po 27 latach żmudnych badań prowadzonych przez Polską Akademię Nauk, Wolin został przekopany i wzdłuż, i wszerz. Nie dziwcie się więc, słuchacze, że rozmowę rozpocząłem pytaniem, jak długo można tam kopać?
Praktycznie rzecz biorąc, można tego typu obiekty kopać dziesiątki lat. Z tym, że od czasu do czasu musi być zrobione podsumowanie stanu badań. Trzeba się zastanowić, co jeszcze chcemy wiedzieć, czy warto, czy należy zmienić sposób, wykorzystać nowe metody, żeby osiągnąć więcej. W archeologii jest tak, że w gruncie rzeczy nigdy się nie kończą problemy, tylko w miarę ich badania pojawiają się nowe, nam nieznane, które muszą być przebadane i odkrywamy stale nowe rzeczy. Zresztą prace są tak długotrwałe, pracochłonne. Budujemy naszą historię, rekonstruujemy ją właściwie na znikomych, fragmentarycznych tylko ułamkach, wycinkach. Badając, prawda, uzupełniamy, możemy coś więcej powiedzieć dokładniej, szczegółowiej o danym problemie.
W tych wieloletnich pracach badawczych były takie wyznaczniki, takie punkty, kiedy mówiło się więcej, mówiło się nawet dużo o wykopaliskach prowadzonych na Wyspie Wolin. To były te tak zwane efektowne odkrycia.
W 1952 roku port woliński w związku z budową mostu. Później istniał problem wyjaśnienia na przykład tego stanowiska na Srebrnym Wzgórzu, gdzie miało być to domniemane grodzisko Jomsburg. Wyjaśniliśmy, okazało się, że jest to wielka dzielnica rzemieślniczo-handlowa Wolina od końca IX do XII wieku. Upadł jeden zasadniczy problem w skali nawet międzynarodowej, był rozbudowywany przez co najmniej 50 lat w literaturze przedmiotu. Później zaczęliśmy prowadzić badania nad umocnieniami miasta. Okazało się, że miasto już w drugiej połowie IX wieku uzyskało umocnienie. Okazało się, że Mieszko I po 967 roku buduje nowe umocnienia. No więc to są jakieś wyznaczniki. Ale cóż, okazało się w ostatnich latach, że właściwie mamy najciekawsze rzeczy. 4 lata temu odkryto światowida słowiańskiego. No, malutką figurkę, zaledwie 10-centymetrową, a odkrycie w skali międzynarodowej, właśnie jeśli chodzi o Słowiańszczyznę, jedyne. Ale mało tego, w następnych 2 latach zaczęliśmy obok prowadzić badania. Okazuje się, że mamy świątynię pogańską. No jest to jedyny znowu z kolei przykład, znowu staje Słowiańszczyźnie, żeby w ośrodku miejskim znaleźć świątynię pogańską i to słowiańską od końca IX do końca XI wieku prosperującą. Aczkolwiek wiedzieliśmy, że takowa miała być w XII wieku w innym miejscu w Wolinie, o czym mówią źródła pisane, ale tu mamy konkretnie odkrytą, całą, którą możemy zrekonstruować nawet. Przy tym odkryliśmy jeszcze 5 figurek jednotwarzowych jakiegoś bóstwa wolińskiego. Czyli naraz ogromne odkrycie mówiące właściwie o kulturze duchowej, o tej kulturze, którą tak rzadko można odkryć, znaleźć w badaniach archeologicznych, bowiem bazujemy wyłącznie na źródłach kultury materialnej. W tej chwili prowadzimy badania w dzielnicy portowej Wolina. Wiadomo, że to jeden z największych portów w północnej Europie, a największy na Bałtyku w X-XI wieku. Tu co się okazuje, przed kilkoma zaledwie dniami odkryliśmy w tej dzielnicy portowej dom. Dom woliński, miejscowy, słowiański, ale w wyposażeniu w nim znajdujemy skandynawskie rzeczy, które są skarbami, by można powiedzieć, sztuki i kultury norweskiej, mianowicie rzeźbioną główkę tego smoka skandynawskiego w drzewie z początku XI wieku. Jest to zakończenie jakiegoś luksusowego mebla. To należało do takich składanych krzeseł, ale obok tego 70 cm dalej mamy kawał drewienka z napisem runicznym, dosyć długim. W tym samym miejscu znaleziono kamień, słoniniec. Kamień, który tylko i wyłącznie występuje w Europie na terenie Norwegii. No, o specyficznych właściwościach, bowiem moczony staje się miękki, można wycinać formy odlewnicze, formy do ozdób i też go znajduje się w tym miejscu. Więc w jednym domu mamy w tej dzielnicy portowej 3 zabytki, które pochodzą ze Skandynawii, no, nawet możemy powiedzieć ściślej z Norwegii. To już w formie hipotezy, że dom kupca jakiegoś skandynawskiego, który mieszkał w tym wolińskim tu środowisku, a wiemy z źródeł pisanych Adama Bremeńskiego około 1068-70, który pisze, iż mogą w Wolinie zamieszkiwać również i inni, między innymi Sasi tam, czy inni barbarzyńcy, byle publicznie wyznawali swoje religii. No, musieli przestrzegać miejscowych zwyczajów, a ta religia miejscowa słowiańska musiała być mocna. No, to była ta jedyna religia publiczna, ale musiała być mocna. No, świadczy to o tym, że miasto miało wyłącznie charakter jednak słowiański, więc mamy tu i to źródło pisane. W XI-wieczne mamy te znaleziska XI-wieczne mówiące o skandynawskich kupcach, o kontaktach ze Skandynawią i mamy jednocześnie dzieła sztuki, które mówią o wysokim poziomie tej kultury, co właściwie w tej chwili Wolin stawiano w rzędzie czołowych obiektów badanych w skali europejskiej. No, mamy przy tej okazji też i różnych praktykantów z całej Europy. Mamy praktykantów z Lundu, z Uppsali, którzy do nas przyjeżdżają, by się zapoznać z tą kulturą słowiańską, z metodami badań, no, że Wolin jest dziś poligonem doświadczalnym w tym zakresie.
to, co pan robi, to jest takie podróżowanie po czasie, w czasie. Czy te podróże w czasie to jest dla pana bardziej przyjemność, czy jakaś odpowiedzialność? Jakie to są emocje? Czy po prostu no, szkiełko i oko i badamy, bo trzeba wiedzieć więcej na temat tego, co działo się wcześniej, po to, żeby między innymi być mądrzejszym teraz.
Jest to wszystkiego po trochu z tych rzeczy, które pani wymieniła. Jest to przyjemność na pewno podróżowania w tym sensie, że ja często się śmieję, ponieważ przez to, że dziadek też badał to samo stanowisko, no to lubię sobie mówić, że to jest taka nasza prywatna zagranica. Wiele miejsc podróżował w czasie i w przestrzeni, ale do tego wczesnośredniowiecznego Wolina to podróżował przez całe życie praktycznie, od magisterki aż w zasadzie do śmierci, bo nawet jak był na emeryturze, to jeszcze praktycznie do ostatnich chwil prawie co tydzień żeśmy się spotykali, rozmawiali, ja mu tam też referowałem, co się dzieje. Więc jest to taka nasza prywatna zagranica i jest to bardzo przyjemne uczucie. To znaczy przez to, że w swojej pracy muszę się spotykać z jego też teoriami, wynikami, często teraz je już kwestionować, no bo taka jest też kolej rzeczy w nauce, że się kwestionuje to, co było wcześniej i próbuje się dowieść nowych rzeczy. Czasami te stare się bronią. Im dłużej się bronią, tym wtedy mówimy, tym lepszy gościu był wtedy. Ale tak czy inaczej, większość naszych teorii czy pomysłów musi być kiedyś obalona, więc i te jego również. I bywa to oczywiście w różnym stopniu emocjonalne, bo nie jest to zawsze łatwe oczywiście, żeby to zachować, próbować zachować jakiś tam obiektywizm, czy do niego dążyć. Ale faktycznie jest to przyjemność.
A co się składa na tę przyjemność?
To na wielu poziomach jest. To znaczy, jeden poziom to jest taki zupełnie naukowy. Archeologia jest szczególną nauką dzisiaj. Bardzo szczególną. Oczywiście każdy naukowiec, który swoją naukę uprawia, powie pani to samo.
Zacznie tak samo. To jest wyjątkowa dziedzina.
Tak. A i jego odkrycia są największe oczywiście, ale jest szczególna, ponieważ lubimy myśleć o archeologii w taki typowy sposób, stereotypowy, to myślimy, że jest to po prostu nauka o przeszłości człowieka na podstawie materialnych znalezisk, źródeł architektury, przedmiotów, zabytków itd. Ale de facto ona obejmuje ogromny obszar naszej rzeczywistości, który nie zawsze jest do końca uświadomiony i ten obszar rzeczywistości obejmuje w bardzo dużym okresie czasu. To jest jedna z niewielu nauk, która może sobie pozwolić na to, że może mówić, no na przykład chcemy zbadać jakiś proces, który się dział przez 5000 lat, tak? No więc
lekką rączką.
Lekką rączką. I to oczywiście daje ogromne możliwości, ale też ogromne trudności w wielu sytuacjach. Ale można zadać pewne pytania. Możemy zadać pytanie, jak się człowiek na przykład zmieniał od epoki brązu do teraz, pod jakim względem. Ale od czasu, jak archeologia stała się też w dużej mierze antropologią, nauką o człowieku, i to w zasadzie od lat 70. był taki słynny artykuł, gdzie było hasło, że archeologia będzie antropologią albo będzie niczym. Mówiono też, że straciła swoją niewinność, przestała być po prostu takim romantycznym zbieractwem przeszłości, to od tego momentu archeologia jest też nauką po prostu o przestrzeni, która nas otacza, materialnej. I my lubimy myśleć, że to, co nas otacza, ta przestrzeń, to jest coś, co myśmy wytworzyli po prostu. Jest jakimś odbiciem naszej myśli i koniec. Ale nie jest tak do końca, ponieważ ona też, ta przestrzeń na nas wpływa i wpływa na nasze zachowania, na nasze decyzje w różnym stopniu. I żeby najbliżej znaleźć przykład, otacza nas materialnie przestrzeń w Szczecinie sprzed wojny niemiecka.
I to wpływa na nas. To często determinuje tak nasze wybory, to jakimi jesteśmy.
No i to niech pani pomyśli na ilu poziomach. Może tak to wpływać na poziomie zupełnie takim prywatnym, czyli na przykład w wyborze mieszkania. Są ludzie, którzy nie chcą mieszkać w starej niemieckiej kamienicy. Są z kolei ludzie, którzy bardzo chcą. No ale tak czy inaczej fakt tego istnienia tej kamienicy wpływa na ten wybór. Wpływa politycznie oczywiście też. Są politycy, którzy nie chcą dawać pieniędzy na niemieckie dziedzictwo, a są tacy, którzy bardzo chcą. No i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to w zupełnie ogromnym uproszczeniu, ale tak czy inaczej badanie tej kultury materialnej nie jest nauką o starych przedmiotach i nie jest nauką w ogóle tylko o przedmiotach. Archeologia jest bardzo interdyscyplinarną nauką, czy multidyscyplinarną nawet teraz, i przekracza granice tych nauk różnych i zarówno ścisłych, jak i humanistycznych i to sprawia, że jak się jest szefem badań archeologicznych, nie mówię tylko wykopaliskowych, bo bada się przedmioty, które już dawno zostały znalezione, ale pod innym kątem, to często jest się trochę jak reżyser filmowy, bo ma się po prostu, współpracuje się z bardzo wieloma specjalistami i można pod bardzo różnym kątem badać te związki ludzi, przedmiotów, zwierząt, natury, więc jest to taki fascynujący czas w archeologii, gdzie bardzo dużo różnych prądów się tworzy i wykorzystuje, myślowych, filozoficznych, antropologicznych. I wracając do Wolina, Wolin jest dzięki kilku czynnikom bardzo dobrym miejscem do prowadzenia takich badań, to znaczy takich, jak mówię, czyli multidyscyplinarnych, i można bardzo wiele pytań badawczych zadać i znaleźć na nie odpowiedź w Wolinie.
A dlaczego jest dobrym?
No właśnie. Dlatego, że po pierwsze, we wczesnym średniowieczu był gigantyczną, jak na ówczesne czasy, gigantyczną aglomeracją miejską. Protomiejską, niektórzy mówią, bo w tamtym czasie trudno nam zdefiniować, czym do końca powinno być miasto. Bo miasto, tak jak my rozumiemy, definiuje się raczej w późnym średniowieczu, kiedy się powstają radcy miejscy, powstają rynki, prawo miejskie i tak dalej. We wczesnym średniowieczu jest to bardziej, bym powiedział, chaotyczne, ale jednocześnie też ciekawsze dla mnie w każdym razie, bo jest to jakiś taki obszar, którego nie znamy. I ogromne miasto, które pojawia się na tym obszarze Barbaricum, wcześniej nie ma tutaj miast. To nie jest obszar ten, który był objęty Cesarstwem Rzymskim, więc tutaj wcześniej po prostu nie ma miast. To są pierwsze miasta. A miasta są uznawane jako jeden z kilku kluczowych, najważniejszych elementów rozwoju cywilizacyjnego, więc możemy tutaj dużo, dużo różnych pytań zadawać, które wynikają z tego podstawowego pytania, dlaczego powstało to miasto.
Dlaczego i dlaczego tu?
I dlaczego tu, co ono dawało tym ludziom, dlaczego później zniknęło, jak funkcjonowało, jaka była dynamika rozwoju. To są takie dosyć ogólne procesy, tak, które możemy badać. Ale oczywiście możemy tam też zejść do pojedynczego człowieka i archeologia od lat. To była jedna z podstawowych zalet archeologii, że potrafi coś powiedzieć o człowieku, o którym żadne inne źródła nie mówią. Czyli o tych ludziach, którzy się nie łapią do kronik królewskich i tak dalej.
O tak zwanym zwykłym człowieku.
Tak zwanym zwykłym człowieku. No,
którego nie ma.
Można by dyskutować, co to znaczy oczywiście. Więc to jest jedna rzecz. Czyli mamy miasto sprzed 1000 lat, które powstało w bardzo szczególnym momencie, kiedy właśnie Słowianie przychodzą na te tereny i po tam 100, 200, 300 latach różnie, to zależy kto jak datuje, ale krzepną, tak kiedyś mówią, że krzepną te struktury osadnicze i powstają te pierwsze miasta nad Bałtykiem, ale właśnie nad Bałtykiem, a nie w Polsce. Nie w interiorze, na terenie tam, gdzie później powstało państwo Piastów. Więc ten przełom cywilizacyjny zaczął się tworzyć pod względem miejskim właśnie nad Bałtykiem. A druga rzecz, która sprawia, że Wolin jest wyjątkowy do prowadzenia tego typu badań, to jest to, że warunki naturalne spowodowały, że wszystkie zabytki organiczne się doskonale tam zachowują. To jest spowodowane tym, że jest tam po prostu bagno. Pod miastem jest bagno. I powiem pani, że...
A to dobrze, że jest bagno.
To dobrze. Dla archeologa to dobrze, ponieważ nie ma dostępu tlenu i z tego powodu wszystkie zabytki organiczne się zachowują doskonale i architektura, pozostałości architektury. Oczywiście mówię tutaj na wyrost architektury, ale mówimy o budynkach, o domach, magazynach, ulicach, które wszystko oczywiście było wówczas zrobione z drewna. Więc i pozostałości tego też się doskonale zachowują, ale tak samo zabytki organiczne, czyli skórzane, z tkanin i tak dalej. Czyli możemy uzyskać możliwie najszerszy obraz tego, co się zachowało wówczas, ponieważ jakby tam nie było tej wody, no to byśmy musieli wnioskować tylko na podstawie metali, kamiennych zabytków i tak dalej. Oczywiście to nie jest 100% tego, co oni wówczas używali, to nie jest 100% ich rzeczywistości. To jest zawsze jakiś wycinek. Ale akurat w tym przypadku bardzo duży. Czyli mamy ogromne miasto, które się bardzo dobrze zachowało pod ziemią i do tego to miasto nieprzerwanie istnieje. Nieprzerwanie istnieje od 1000 lat ponad już. I jeżeli otwieramy wykop na samym czubku niewielkiego wzniesienia w centrum Wolina, no to mamy przekrój wtedy od w zasadzie dzisiejszego dnia aż do około 800 roku.
To tych warstw czasu to jest tam trochę.
Dużo, jest tam bardzo dużo, to jest blisko 7-8 metrów w tym najwyższym punkcie. Szczecin ma podobnie. Ale jest to ewenement. To jest takich stanowisk jest niewiele, które mają tak idealne warunki zachowania plus tak ogromną historię. Jak mówimy kolegom na przykład ze Skandynawii, jaka grubość tych warstw jest, no to oni się za głowę łapią, bo tam jak, no, są też takie miasta oczywiście jak, podobne jak u nas, no ale jak tam jest metr, dwa, no to się cieszą, tak, że jest tyle. Bogactwo jest też pewnym problemem w tym sensie, że jak chce się wykonać badania archeologiczne porządnie, to są to dzisiaj bardzo kosztowne przedsięwzięcia. No bo jest tego po prostu bardzo, bardzo dużo. A niszczymy, w trakcie badania też niszczymy. Nikt już po nas nie jest w stanie zbadać tego samego wykopu. No bo wyciągamy to, więc musimy być pewni, że robimy to możliwie najlepiej, jak umiemy na dzisiejsze czasy. I jest w tym, wydaje mi się, dosyć zabawna ironia, którą ostatnio do mnie dotarła, że Wolin literalnie, zawsze się mówiło, że no Wolin ma wielką historię i to jest jego istotny element rozwoju, koło zamachowe dla rozwoju, no bo na czymś trzeba budować, ale Wolin literalnie stoi na historii, ponieważ pod tymi nawarstwieniami, które są pełne konstrukcji drewnianych, mierzwy, czyli takiej zbitej gliny z fragmentami drewna, jest po prostu bagno i to bagno tak potworne, ono faluje. Wie pani, ten dno wykopu faluje, jak się to ściągnie. Więc dzisiejszy Wolin literalnie stoi na swojej historii. Jeżeli byśmy ją wyciągnęli, to on zatopi się w bagnie. I mówię to też po doświadczeniach. W zeszłym roku byłem na Uniwersytecie w Bergen, Norwegii. Tam mają też bardzo ciekawe wykopaliska. I robili takie duże wykopaliska w centrum miasta. Badali hanseatycką Bergen. Ma dużą historię hanseatycką. No i okazało się, że jak skończyli to badać, zasypali ten wykop, ale woda dookoła z tych warstw właśnie tych takich archeologicznych zaczęła...
Wybijać?
Zaczęła przesiąkać do tego wykopu, który został już zbadany. I to spowodowało, że one się trochę osuszyły, zaczęły troszeczkę zmniejszać swoją objętość i zaczęły domy pękać. Czyli literalnie, tam też literalnie stoją na historii i stworzyli bardzo ciekawy system nawadniania i monitoringu tych warstw podziemnych. I to zatrzymało tą zbliżającą się katastrofę, że mogłyby te budynki poniszczyć. Przy czym nie chciałem, żeby było wrażenie, że to z powodu archeologii one zaczęły być niszczone. To znaczy dzięki tej archeologii oni zauważyli, że taki proces się dzieje, bo on już się dział wcześniej. Więc...
To był katalizator.
Tak, to był katalizator, tak.
Procesu.
Tak, więc to też myślę przed nami, bo to oczywiście... Nie jesteśmy na etapie w tej chwili rozwoju, w którym byśmy mogli mówić, że możemy marzyć nawet o systemach, które będą nawadniać warstwy archeologiczne pod ziemią. Na razie jesteśmy na etapie, w którym próbujemy je uratować. To jeszcze nie jesteśmy na etapie Norwegii, ale warto o tym pamiętać. Tak mówię to też dlatego, że być może będzie w przyszłości trzeba by zaprosić któregoś z tych ekspertów właśnie z Bergen. Bo wiem, że w Wolinie, żyjąc na co dzień, są takie problemy jak zapadające się drogi, pojawiające się dziury, pękające ściany czasem i tak dalej, i tak dalej. Więc ta historia z podziemi, z tego bagna tam daje sobie znać dosyć literalnie.
A jeszcze, jeśli mogę tutaj zapytać, bo takie miejsca są fascynujące, dlatego że, tak jak pan powiedział, to jest dobre miejsce do tego, żeby badać, podróżować po czasie, ale takie miejsca też przyciągają różnego rodzaju pseudonaukowców. To znaczy chodzi mi o to, że takie miejsca też pokazują, jak niebezpieczny jest mariaż polityki i nauki. Oczywiście mówię o sprawach ekstremalnych, chociażby o czasach nazizmu, kiedy wykorzystywano różnego rodzaju odkrycia. No krótko mówiąc, to są badania pod tezę, którą się stawia i którą chce się udowodnić. Takie miejsca też przyciągają różnego rodzaju hochsztaplerów.
Wie pani co, to nie jest specyfika badań historycznych. To jest specyfika badań wszystkich, bo polityka przenika wszystko. Całe nasze życie, to już Cyceron mówił. Więc przenika tak samo naukę i nie ma czegoś takiego jak badania naukowe bez polityki. Nie istnieją, po prostu. Tak samo jak nie istnieje czysty obiektywizm, możemy do niego dążyć i powinniśmy, ale to nie jest możliwe, żeby to osiągnąć. Być może i dobrze, bo byśmy się stali robotami i zaczęlibyśmy dopiero pewnie przerażające rzeczy robić. Natomiast nie jest to specyfika tylko badań historycznych. Lubimy o tym myśleć, że to jest przede wszystkim specyfika badań historycznych, bo politycy lubią się powoływać na nasze wyniki. W różnych okresach, w różnym stopniu, ale w zasadzie w każdym. Dlatego, że tak samo my się lubimy powoływać na naszą wiedzę opartą na różnych źródłach, nie zawsze oczywiście naukowych. Natomiast proszę spojrzeć na przykład na bombę atomową. Przecież to jest czysta polityka. Ja się często zastanawiam, bo mój dziadek pracował w okresie, dzisiaj byśmy pomyśleli, że bardzo trudnym politycznie. Po pierwsze przeżył w ogóle niesamowite zmiany historyczne, bo i II wojnę światową i później właśnie komunę i 89. Ale wiadomo, że większość jego życia zawodowego przypadła na okres PRL-u. Brał udział na przykład w tych tak zwanych badaniach milenijnych, czyli badaniach, wielkich badaniach archeologicznych, które trwały w całej Polsce i w Wolinie też, które były organizowane z okazji milenium, tysiąclecia państwa polskiego i ich główne obchody były w 1966 roku. No i jest teraz dyskusja, ile z tych badań było robionych pod tezę, tak jak jest dyskusja o marksizmie w nauce, który też ma swoje zasługi, jeśli chodzi o rozwój naukowy, jeśli patrzymy o naukę, a nie na politykę. I ja się czasami zastanawiam, czy jak za 40 lat ktoś weźmie moje na przykład wnioski o granty, w których muszę napisać, w których się pisze pewnym żargonem, które trzeba, jeżeli się dużo pisze tych wniosków grantowych, to w pewnym momencie trzeba wejść pewien żargon, bo się łapie.
Słowa klucze, które otwierają kolejne drzwi do otrzymania funduszy na badania.
Tak. I może to być żargon mniej lub bardziej polityczny oczywiście. Staramy się, mamy nadzieję i tak dalej, żeby to było możliwie najmniej polityczne, ale ta granica nie jest wcale ostro wyznaczona. I czy dzisiaj coś, co uważamy za na przykład tolerancyjne, inkluzywne, jak to takie modne słowo jest, czy za 40 lat nie będzie uznawane za właśnie takie wiernopoddańcze, że Unia Europejska zniknie i będą nam zarzucać, że myśmy pod dyktando Unii Europejskiej na przykład pisali granty. No, więc jest ta przestrzeń bez przerwy, się przenika. Poza tym jest dla mnie fascynującą prądem naukowym, który zresztą mam nadzieję rozwijać też w Wolinie właśnie na bazie tego wspaniałego źródła, które jest zachowane dla wielu naukowców, dla, mam nadzieję, jak najwięcej naukowców, ponieważ tam może naprawdę dużo naukowców pracować i osiągać fantastyczne, światowe wyniki, bo ten materiał na to pozwala. Jest też taki w zasadzie prąd filozoficzny stworzony przez Bruno Latoura, to jest antropolog, filozof już nieżyjący. I on miał taką słynną książkę pod tytułem Nigdy nie byliśmy nowocześni, w której dosyć oczywiście spłycając, ale główna teza brzmi, że my ciągle myślimy poprzez przeciwieństwa. Od czasów Kartezjusza my ciągle myślimy dwójkami. Czas jest czarne albo białe, stare albo młode. Bez przerwy. Natura, kultura. W zasadzie jak spojrzeć na sytuację polityczną, to też zaczyna się tak robić, że jest dosyć po prostu dwójkowa przeciwieństwo. I on stara się udowodnić, że nie jest to jedyny. Nam się wydaje, że to jest sposób myślenia naturalny. On nie jest naturalny. Jest po prostu od lat nauczony. Nie ma czegoś takiego jak naturalny sposób myślenia. A Bruno Latour zaproponował takie rozwiązanie, że wszystkie te elementy, które nas otaczają, są równoznaczne. To znaczy zarówno człowiek, jak i przedmiot, jak i idea, wszystko jest elementem aktywnym w naszym społeczeństwie. I w tym momencie zupełnie zmienia się postrzeganie naszej rzeczywistości i problemów. I dlatego nawiązuję do tego, co pani powiedziała, ponieważ jego książka właśnie zaczyna się od przykładu artykułu dziennikarskiego dotyczącego chyba, nie pamiętam, chyba bomby, jakiejś bomby, nie, czy nie bomby atomowej właśnie, ale on pokazuje na przykładzie tego artykułu, jak się przeplata w zasadzie wszystkie elementy, a my lubimy myśleć o nauce jako o czymś ścisłym. To znaczy zaczyna się artykuł od wypowiedzi chemika, który ją stworzył, później przez polityka, który się martwi, gdzie ją zrzucić, później przez ekologów, którzy się martwią, jaki to będzie miało wpływ. I on pokazuje, że to wszystko ze sobą się potwornie przenika i my nie możemy myśleć w taki sposób dwójkowy na ten temat, bo wtedy nie rozumiemy istoty problemu. I wczesnośredniowieczny Wolin daje nam możliwość właśnie wniknięcia w bardzo dużo problemów, jeżeli spróbujemy na nie spojrzeć troszkę inaczej niż do tej pory. I to mogą być problemy zarówno dotyczące wczesnego średniowiecza, ale mogą być też problemy dotyczące bardziej uniwersalnych zagadnień. I żeby podać pani przykład, robiliśmy 2 lata temu wykopaliska na Wzgórzu Wisielców, które się znajduje na bardzo blisko Wolina, zaraz na południe, dla tych, którzy nie wiedzą, na południe od centrum miasta. I tam od lat, w zasadzie od początku XIX wieku wiadomo, że znajduje się cmentarzysko wczesnośredniowieczne Kurhanowe. No i była prowadzona rewitalizacja, tam teraz postawiono wieżę widokową i z tego powodu trzeba było zrobić badania, ponieważ wiadomo było, że podczas tej rewitalizacji część tych grobów może zostać zniszczona, więc trzeba je wcześniej przebadać. Oczywiście znaleźliśmy te groby, przebadaliśmy, teraz są w opracowaniu. Wszystko to jest bardzo ciekawe dla badaczy wczesnego średniowiecza, ale okazało się, że znaleźliśmy też starsze rzeczy niż wczesne średniowiecze, nawet z epoki brązu prawdopodobnie, że po prostu to wzgórze było używane przez tysiące lat, nie przez tam tysiąc nawet, przez tysiące lat. Ono bez przerwy miało znaczenie dla ludzi, którzy żyli pod nim. Do tego stopnia, że ono miało znaczenie symboliczne, ponieważ we wczesnym średniowieczu postawiono tam kurhany i było je widać. W późnym średniowieczu było wzgórzem wisielców, a więc tam wieszano. W okresie nowożytnym stacjonowała tam armia francuska, a później postawiono pomnik dla ofiar I wojny światowej. Po 1945 roku postawiono pomnik Trygława i amfiteatr. Przez tysiące, tysiące lat ludzie, którzy żyli pod tym wzgórzem, używali go, żeby przekazywać, promieniować jakimś swoim przekazem dotyczącym władzy.
Komunikat.
Komunikat. To wzgórze był komunikat. I niech pani zauważy, że to był komunikat dotyczący władzy w pewnym sensie. Bo to jest komunikat dotyczący głównie tego naszych przodków, tego kto rządzi tymi przodkami i tak dalej. I już rozmowa z wczesnego średniowiecza przestaje być rozmową o tylko wczesnym średniowieczu. Ja nie mówię tylko, bo jest bardzo ciekawe. Ale może być, nagle te badania mogą być ciekawe zarówno dla antropologa, dla biologa, dla politologa. Mówię tylko teraz o naukowcach, ale może być ciekawe po prostu dla ludzi wykształconych, czy ludzi, którzy są zainteresowani kulturą, najogólniejszym tego słowa znaczeniu. Więc z małego wzgórza wisielców w Wolinie można wyprowadzić dzięki temu wnioski interesujące, wydaje mi się, ponad, co najmniej ponadregionalnie. I to jest wielki skarb dla Wolina i myślę, że chyba wszyscy naukowcy, ponieważ to jest ogromna sztafeta, pani to kiedyś to też śmiałem, że to jest do pewnego stopnia Macondo, czyli to miasteczko ze 100 lat samotności, bo jak się czyta historię badań archeologicznych, to jest przemożne wrażenie, że się robi bez przerwy to samo. Archeolodzy próbują ratować inwestorzy swoich czasów, bo nie zawsze byli nazywani inwestorami, ale próbują coś budować, to jest niszczone, jest próba zrozumienia się nawzajem i to tak od 200 lat trwa, od 1828 roku. Ale chyba wszyscy naukowcy, którzy to badali coraz bardziej profesjonalnie, kiedy archeologia coraz bardziej się profesjonalizowała, to chyba mieli właśnie to poczucie, że tam można znaleźć odpowiedzi na bardzo ciekawe pytania. Żeby daleko nie szukać, taki spektakularny tego przykład, to jest, gdy właśnie na wzgórzu Wisielców Rudolf Virchow, taki znany niemiecki patolog, który właśnie interesował się badaniami archeologicznymi, szukał sobie na wzgórzu Wisielców legendarnej twierdzy Jomsborg, wikińskiej, w ogóle w Wolinie, to wymieniał się listami z Henrykiem Schliemannem, który szukał w tym czasie Troi.
Troi, tak.
Więc to pokazuje, że to jest zupełnie paneuropejska historia w tym miasteczku.
Oh!
korzenie pana rodziny. To jest Śląsk, ale tak naprawdę gdzieś tam rodzina przywędrowała, zdaje się, z Wielkopolski, czyli z tej Wielkopolski trafiła na Śląsk i tam się chyba właśnie dziadek urodził.
Faktycznie od strony ojca rodzina pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, ale wcześniej właśnie z Wielkopolski. W zasadzie Wielkopolska, bo rodzina mojej mamy z kolei też jest z Wielkopolski. Kręcimy się wokół tego samego. Chociaż trzeba przyznać, że dziadek do końca życia bardzo kochał Śląsk Cieszyński. Tam zresztą jego siostra jeszcze żyła, więc lubił to miejsce i wracał do niego. Nie znam tak do końca szczegółów wszystkich. Inna sprawa, że to było też pokolenie, które bardzo długo nie mówiło żadnych szczegółów. Więc ze względów na zarówno okres wojenny, jak i okres później powojenny, kiedy każdy szczegół był niebezpieczny po prostu przy zmieniającej się polityce, to też jest w sumie ciekawe, bo
tak.
Zupełnie inny wpływ polityczny wówczas był. On mógł być bardzo fizyczny w pewnym momencie, prawda? Więc,
i dotkliwy.
I dotkliwy, więc no tak, ten Śląsk Cieszyński dla dziadka był bardzo ważny i chyba dla naszej rodziny jest w jakimś sensie ważny przez to, że właśnie ja już tam byłem kilka razy i te powiązania, chyba jak w każdej rodzinie na Pomorzu, to znaczy z każdym pokoleniem powiązania z tym polskim heimatem, to chyba słabną, tak?
A to jest piękne określenie, polski heimat.
Tak.
Ale to takie, wie pan, to że to takie jest pomorskie takie pomorskie, tak. Właśnie chciałem to powiedzieć.
Ale dziadek do końca życia właśnie lubił tam dzwonić i przyjaciół miał jeszcze też archeologów, z którymi rozmawiał, jak mógł sobie porozmawiać po śląsku, to sobie trochę pogadał, więc oczywiście to nie jest ten właściwy, to jest cieszyński, to jest zupełnie co innego. Więc niewiele mówił. Teraz to dopiero bym chętnie z nim porozmawiał, bo im dłużej o tym myślę, tym myślę, że wykonał w swoim życiu taki fikołek, taką ekwilibrystykę, która jak zna się trochę historię tych czasów najnowszych, to naprawdę niezwykłą, ponieważ został dyrektorem muzeum w bardzo młodym wieku, chyba z tego co pamiętam 27 lat.
Tak, zaledwie chyba 2 lata po studiach,
tak,
prawda?
Tak.
To jest
i to ogromnej instytucji.
A mówił 55 rok.
Tak, i opowiadał mi różne tam anegdotki z tym związane. I nigdy nie był członkiem partii. Aż do 89 roku. Sami wiemy, jak polityka lubi wpływać na nasze życie codzienne i denerwujemy się na to. I no tak jest po prostu i trzeba to brać pod uwagę. A wtedy wiemy, jak bardzo wpływała, no to jest to wielkie osiągnięcie po prostu. Mhm. By utrzymać się tak długo na takim stanowisku i jednocześnie oprzeć się tym, bo na pewno były, tego nigdy nie mówił, ale wierzę w to, że na pewno były naciski na to, żeby wstąpił do tej partii, ale nigdy nie wstąpił. Ale jak on to zrobił do końca, mogę się tylko domyślać, bo takich rzeczy nie opowiadał oczywiście.
To jest ciekawe, że badał przeszłość, a jednocześnie można powiedzieć tak metaforycznie, zasypywał trochę, przynajmniej część swojej przeszłości.
Nie wiem, czy to jest zasypywanie, może to jest po prostu nieodkrywanie. Nie sądzę, żeby on ją wypierał w jakimś sensie. Dopiero chyba pod koniec jego życia się okazało w mojej rodzinie, że on był w AK faktycznie w jakimś tam momencie. Szczegółów oczywiście niedużo jest.
Czyli o tym zupełnie nie opowiadał, tak?
Nie. Ja tego nie kojarzę. Mój ojciec też z tego, co wiem, nie kojarzył. No w każdym razie ja się dowiedziałem o tym bardzo, bardzo późno. Natomiast były takie rzeczy, które on robił w trakcie wojny, które sugerowały, że no bo gdzieś tam przemycał przez granicę śląską, różne rzeczy, przez zieloną granicę przechodził, z lornetką szpiegował jakieś ruchy, więc to wszystko sugerowało, że brał czynny udział w oporze, ale nigdy expressis verbis nie powiedział, ani się nie przyznał, żeby to było. Więc to jest jeden z elementów, oczywiście to jest taki najczęstszy, prawda, element w naszych rodzinach polskich, chowania takiej przyszłości. A ile tego jest jeszcze, no to trzeba by to pobadać. Dla mnie oczywiście jest to ciekawe rodzinnie, tak jak dla każdej rodziny, ale był postacią szczególną dla Pomorza. Zresztą nie tylko. Wie pani, pojechałem raz, miałem taki wyjazd do Maroka i myślałem, że jest to obszar, w którym nie spotkam jego nazwiska.
A jednak
spotkałem. A później się w ogóle znalazłem zdjęcie, że był też tam w tym samym miejscu, gdzie ja byłem, zupełnie przypadkiem. Więc myślę, że bardzo dużo ciekawych rzeczy by można jeszcze wyciągnąć z takich badań jego życiorysu. Nie tylko biograficznych, ale też historii właśnie Pomorza, historii politycznej też w jakimś sensie, historii muzealnictwa, historii pamięci w ogóle. Bo to spostrzeżenie, które pani powiedziała, to jest bardzo ciekawe, a szczególnie w przypadku archeologów. Bo archeolodzy, jak się już dłużej pracuje, to zaczynają mieć takie myślenie odruchowe, że jak coś trwa 50 lat, to jest bardzo krótko.
To nic.
Tak,
dla historii.
To niewiele, no w każdym razie niewiele. Bo odruchowo się zaczyna badać rzeczy, które trwają 200-300 lat i się zmieniają powoli i tak dalej. Są długie struktury, długie trwanie, to już tam Francuzi o tym pisali. I ciekawe, czasami się nad tym zastanawiam, jak to wpływa na codzienne życie, jeżeli się w pracy bez przerwy tak myśli.
To jest... Jakie to ma konsekwencje,
ma, to
tak?
Ma.
Na
tak,
myślenie
tak,
o własnym życiu, czy
dokładnie.
Też byciu w czasie,
tak,
nie?
Tak, dokładnie. Co pozostaje też po takim człowieku, bo gdy dziadek zmarł, no to rzeczą taką bardzo trwałą, która pozostała, którą bardzo lubię, ponieważ mam księgozbiór po nim i jego książki, z których sam też korzystam, bo zajmuję się tym samym tematem, więc z części tych książek, a w naszym zawodzie one rzadko wychodzą z obiegu, te, które były jego, są całe pokreślone i pozaznaczane. Tak? To ja też swoje książki też tak, no wszyscy, którzy pracują naukowo i muszą czytać, to tak robią. I jest to bardzo taki przyjemny element takiego kontaktu z nim, no bo jego już nie ma, ale jednak mam wrażenie, że mogę trochę podyskutować. Albo...
No to takie okno czasu, tak? Takie dotknięcie.
Mogę zobaczyć, co myślał, mogę trochę podyskutować z tym jego pomysłem. Czasami trafię na coś, o czym nigdy mi nie powiedział. Inna sprawa, że dzięki temu, że ten sam zawód mam i zajmuję się tym samym stanowiskiem od kilku lat, powoduje, że jakby mam taką przestrzeń komunikacji z nim, taką bardzo intymną, którą trudno by komuś przekazać, tak, bo to jest jednocześnie zawodowa i jednocześnie prywatna. Z drugiej strony całe pudło jego odznaczeń i medali wydaje się nie mieć znaczenia.
Ale to pudło, tak żebyśmy sobie wyobrazili, to no, jest, nie wiem, takie...
No pewnie jest duże, już nie pamiętam, to na pewno jest ciężkie, wie pani?
No tak.
Jest ciężkie, bo to są różne tam metale. Jest oczywiście to do pewnego stopnia źródłem przyjemności, dumy rodzinnej i tak dalej. No, ktoś na jakimś etapie postanowił uhonorować za coś członka rodziny. Oczywiście są długie dyskusje, tak jak z pomnikami, tak jak i z medalami, są zawsze dyskusje, kto dał i za co i w jakim czasie. Tu znowu wracamy, tak, do tych politycznych rzeczy.
Ten sam order może mieć różne znaczenie w różnym momencie.
No na szczęście są też takie, które właśnie wytrzymują próbę czasu, no ale tak czy inaczej to tak podobny problem jak z pomnikami. No.